Kluczowy temat.
Dzień dobry Państwu. Ewa Tylman zaginęła w Poznaniu w listopadzie ubiegłego roku. Właśnie mija rogi i ciało znaleziono w lipcu w Warcie w Czerwonaku. Została pochowana, a podejrzany w tej sprawie Adam Z., który w feralnej nocy, kiedy zginęła Ewa Tylman, był z nią w okolicy mostu Rocha, jest cały czas w areszcie. Jak podała wczoraj Gazeta Wyborcza, pomimo sięgnięcia po dwie metody niestosowane w medycynie sądowej od lat, medykom nie udało się ustalić przyczyny śmierci Ewy Tylman. Ale przypomnijmy, że wcześniej badania takie podstawowe DNA potwierdziły tożsamość Ewy Tylman, ale przyczyna śmierci dokładna nie jest znana. A dzisiaj z nami, w studiu pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Mariusz Paplaczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie mecenasie, to znaczy, że nie dowiemy się dokładnie, jakie były przyczyny śmierci tej kobiety?
Od samego początku zakładaliśmy, że skoro ciało pokrzywdzonej przebywało w wodzie tak wiele miesięcy, w warunkach skrajnie niesprzyjających jakimkolwiek badaniom, jeżeli chodzi o pracę medyków sądowych, no to trzeba było przyjąć z góry, że tylko jest niewielki procent szans na to, że nawet współczesna medycyna sądowa odpowie nam na pytanie, jaki był mechanizm śmierci, jaka była przyczyna śmierci. Natomiast no, wiemy jedno. Tamtej nocy Ewa Tylman przebywała z Adamem Z. w okolicach mostu Rocha. W dwójkę tam się znaleźli. Ma monitoring, który śledzi ich drogę od momentu, w którym się praktycznie spotkali. Tych kamer jest bardzo dużo ujęć. No i wreszcie mamy też podejrzanego, który sam opuszcza ten teren bez obecności Ewy Tylman.
Ale samego tego momentu, co się działo nad brzegiem Warty, nie znamy i przebiegu obecności i Adama Z. i Ewy Tylman. Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym wrócić do tych niestandardowych metod, o których wiemy. Chodzi o jakie metody, pan wie?
Znaczy, szczegółów nam prokuratura nie podawała w zakresie, w którym zlecała te badania, bo to badania histopatologiczne i wszystkie te, które pozwolą ustalić, tak jak powiedziałem, mechanizm czy przyczynę śmierci. No, biorąc pod uwagę właśnie tą specyfikę, która wynika z tego, że nie mamy tego ciała, które by znajdowało się, prawda, kilka czy kilkanaście dni, tylko kilka miesięcy w wodzie, prawda, i to w okresie od jesieni przez całą zimę do wczesnej wiosny, a zatem no, tak jak powiedziałem, było tylko kilka procent ewentualnych szans na to, że takie badania mogą cokolwiek wnieść. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że nawet jeśli medycy sądowi nie odpowiedzą na to pytanie, jakie był mechanizm śmierci, to inne dowody, które prokuratura zebrała, wskazują, że to nie było przypadkowe utonięcie czy też wola samej pokrzywdzonej, aby tam się znalazła. Także to nie jest tak, że brak tego dowodu osłabia linię prokuratury. On oczywiście by ją wzmocnił, natomiast to też nie jest tak, że oskarżyciel zostaje z niczym w tej sprawie. Mhm.
Z tego, co można było wczoraj przeczytać, pobrane z płuc Ewy Tylman tkanki zabarwiono specjalną substancją, po czym sprawdzono, jak wyglądają te włókna i przerwane mogłyby oznaczać śmierć w wyniku utonięcia. Tego jednoznacznie nie stwierdzono. Druga metoda miała polegać na badaniu obecności w płucach i nerkach okrzemek, czyli glonów żyjących w wodzie. I to też miało wykluczyć lub nie, czy Ewa Tylman mogła żyć, gdy znalazła się w warcie. Rozumiem, że tego też stricte jeszcze nie ustalono i prawdopodobnie nie ustali się.
Zakładam, że to będzie po prostu niemożliwe właśnie z uwagi na ten stan, w jakim zwłoki zostały znalezione i naprawdę długi okres czasu i od jesieni, tak jak powiedziałem, przez zimę aż do samej wiosny to ciało przebywało w wodzie.
A te inne dowody, które mają wskazywać na to, że ona nie z własnej woli znalazła się w rzece, w wodzie, to oprócz monitoringu są jeszcze jakieś inne mocne? Bo pan też wczoraj dla nas, dla naszego radia mówił, że wcale oskarżony, podejrzany nie może czuć się teraz w lepszej sytuacji. To jakie to są dowody, że to nie wzmacnia linii obrony?
Musimy pamiętać, że akurat proces karny w tym wydaniu, który teraz jest po nowelizacji, jakby rola oskarżyciela jest wiodąca, bo to oskarżyciel musi wykazać winę oskarżonemu, przekonać też sąd, ale również sąd będzie prowadził, można powiedzieć, śledztwo na sali sądowej. Natomiast to, czym dysponuje prokuratura, to w sposób niewątpliwy mamy właśnie nagrania z monitoringu, które wskazują nam tą drogę, którą pokrzywdzona przeszła razem z podejrzanym. Mamy wreszcie zeznania świadków, którzy zeznają o pewnych okolicznościach, które miały miejsce przed, jak i po zdarzeniu, z uwzględnieniem roli samego podejrzanego. Proszę pamiętać o jego roli w zakresie tego, jak on funkcjonował po samym zdarzeniu, prawda? Do tego mamy wreszcie jego wyjaśnienia, które oczywiście, no, ale mają różną treść, one się różnią w swojej treści. Natomiast to będzie jeden z kluczowych dowodów, może nie koronny dowód. I to wszystko w powiązaniu, czyli te puzzle, które moglibyśmy rozłożyć na stole, one dają logiczną całość. Jeżeli powiemy, że to może być proces poszlakowy, to takich procesów w Polsce coraz więcej.
No właśnie chciałem o to zapytać. Czy możemy nazywać, tak? Będziemy mogli nazywać to procesem poszlakowym?
Prawdopodobnie tak, dlatego rzadko jest kiedy tak, gdy oskarżenie dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, prawda? Czy też w sposób bezpośredni relacją podejrzanego. Oczywiście, kiedy taka relacja jest, to jest w sprawie łatwiej.
Czyli mimo tego środkowego, wracając do puzli, elementu, czyli samej sytuacji z nadbrzegu rzeki, cała układanka powie nam, czy Adam Z. jest winny, czy nie.
Takie mam przekonanie. Takie przekonanie zakłada ma również sąd, który przedłuża podejrzanemu tymczasowe aresztowanie, uznając, że w sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że Adam popełnił zarzucany mu czyn. A przypomnę, że jest on podejrzany o zabójstwo z zamiarem ewentualnym, czyli taką oto konstrukcję, której sprawca nie chce celowo śmierci, ale godzi się na ten skutek.
Czyli na przykład nie pomógł w ratowaniu. Na przykład.
Wrzucił do wody, jego intencją nie była śmierć, ale godził się, że taki skutek może nastąpić. Taka jest konstrukcja.
Przez to, że tego kluczowego jakby dowodu, elementu w procesie nie będzie, prawdopodobnie nie będzie, może przedłużyć proces, że on będzie trwał dłużej niż krócej?
Nie sądzę. Oczywiście byłoby wszystkim łatwiej, stronom tego postępowania, rodzinie w szczególności, aby w sposób niebudzący wątpliwości poznała przyczynę śmierci. Natomiast z okoliczności, które towarzyszą, czyli fakt znalezienia ciała w rzece, to jak była ubrana, co się z nią działo wcześniej, jaką trasę odbyła, jakie rozmowy prowadziła z przyjaciółmi, to my to wszystko wiemy, a zatem wykluczamy kwestię samobójstwa i wykluczamy też udział osób trzecich poza Adamem Z., który tam po prostu nie było.
W połowie listopada były takie informacje, że może być przedstawiony akt oskarżenia i Adam Z. z podejrzanego stanie się oskarżonym i wtedy już krótsza, szybsza droga do rozpoczęcia procesu. To jest możliwe? Ma pan takie wiadomości?
Tak, ja zakładam, że tych czynności do wykonania przez prokuraturę już niewiele pozostało, że ten materiał jest skoncentrowany, jest zebrany i prokuratura będzie się kończyć postępowanie, formułując akt oskarżenia. Na to liczę, żeby sprawa trafiła do sądu i żeby znalazła swój sprawiedliwy finał.
I to musiało tak długo trwać? Właśnie rok? Bo niektórzy w komentarzach słuchacze pytają, no podejrzany, mocne dowody, mocne prawdopodobieństwo, duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, ale jednak człowiek rok w areszcie czeka na dopiero akt oskarżenia, dopiero potem proces, tak? To tak długo ta praca prokuratury, służb musiała trwać?
Proszę pamiętać, że aby skazać kogokolwiek w Polsce, musi to skazanie opierać się na dowodach wolnych od jakiejkolwiek wątpliwości, a przy sprawie o zabójstwo rok czasu na zebranie dowodów w trudnej sprawie, proszę pamiętać również o tych wątkach pobocznych, o mataczeniu w śledztwie innych osób, które tworzyły, fabrykowały dowody, więc tutaj akurat znając długo postępowań w kraju, w innych sprawach twierdzę, że to postępowanie było prowadzone w szybkim tempie.
A jak akt oskarżenia zostanie przedstawiony, to taki proces według pana wiedzy, doświadczenia, przeczuć, ile może potrwać?
Taki proces do prawomocnego orzeczenia może potrwać około 2 lat. Mówię tutaj już, jeżeli chodzi o pierwszą instancję i drugą instancję, to gdzieś 2 lata.
Te informacje o braku jednoznacznych wyników z pracy medyków sądowych trafiły najpierw do rodziny. Pan jest pełnomocnikiem tej rodziny. Oni pierwsi dowiedzieli się, zanim media, zanim...
Nie, to jest tak, że my dysponujemy zgodą prokuratora na dostęp do akt sprawy. One są nam udostępniane w formie cyfrowej, także nie widzieliśmy jeszcze akt w formie papierowej i w miarę jak te dokumenty są skanowane na takim etapie zapoznajemy się z nimi, także czekamy jeszcze na możliwość przejrzenia akt w trybie elektronicznym. Przekazano nam także, że jesteśmy jakby pierwszą stroną postępowania w kraju w ogóle, która korzysta z tej nowej formy przeglądania akt w formie cyfrowej, także czekamy, aż te dokumenty będą nam udostępnione właśnie w takiej formie.
Ale rozumiem, że rodzina na tym etapie na współpracę z prokuraturą nie narzeka, bo wcześniej były różne wątpliwości. Czy są jakieś...
To znaczy, moi klienci mówią, że byłoby im wygodniej, gdyby otrzymali akta w formie tradycyjnej, te akta w formie cyfrowej sprawiają im pewien kłopot, oczy się męczą, nie można, że tak powiem, tak jak w sposób tradycyjny nad tym zasiąść, tylko no, praca z monitorem sprawia kłopot, także to jest ta niedogodność dla pokrzywdzonych.
Jeśli chodzi o formę, ale sam kontakt jest.
Nie, tak? Kontakt jest, także no, my liczymy na to, że on jakby zaowocuje awansuje tym, że prokuratura zbierze już wszystkie dowody, skieruje akt oskarżenia do sądu.
Czyli kolejny ważny krok w tej sprawie, no i niedługo pewnie akt oskarżenia, o czym będziemy Państwa informować. A dzisiaj z nami był pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Mariusz Paplaczyk. Dziękuję za wizytę w studiu. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.